Słuchajcie, chciałbym dzisiaj kontynuować temat, który zatytułowałem sobie jednym wersetem ze słów Jezusa. Szukajcie Królestwa Bożego, najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale te słowa pojawiły się w kontekście: nie troszczcie się o swoje życie. Nie martwcie się o swoje życie. Ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. I dwa tygodnie temu mówiliśmy o ludziach, którzy myśleli, że Bóg się o nich nie troszczy, że Bóg jakby o nich zapomniał, że Boga nie obchodzą, ale prawda była inna i potrzebujemy dostrzec tą Bożą troskliwość, którą czasami nie zawsze jesteśmy świadomi, jak bardzo Bóg w danym momencie się o nas troszczy, bo nam się wydaje akurat odwrotnie. I są słowa zapisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, które właśnie mówią o troskach i o tym, żebyśmy się nie troszczyli o nasze życie. I parę myśli chciałbym dzisiaj wam wrzucić do zastanowienia się. Więc kiedy otworzymy 6 rozdział Ewangelii Mateusza, zanim przejdziemy do tego fragmentu, którym Jezus mówi o tym, żebyśmy się nie martwili o życie, to chcę, żebyśmy spojrzeli na ten cały 6 rozdział, dlatego że te słowa o tym, żeby się nie troszczyć, pojawiają się w pewnym kontekście, jest pewna myśl, która się przewija w wypowiedziach Jezusa przez cały ten rozdział. W naszych Bibliach ona jest poszatkowana w pewien sposób o modlitwie, o poście, o bogactwie, o troskach i tak dalej, ale tu jest pewna ciągłość, pewna logiczna całość i chcę, żebyśmy zwrócili na to uwagę, bo to jest istotne też dla tego tematu trosk. Więc Jezus w tym 6 rozdziale uczy modlitwy, która jest nazwana Ojcze Nasz. I ta modlitwa mówi nam o tym, że tak jest Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, który jesteś w rzeczywistości innej niż ziemska, tak? Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. Więc chodzi o pewną skalę priorytetową, pewnych wartości, które uczy nas ta modlitwa. Mamy świadomość, że Ojciec jest Ojcem w niebie i to, co jest naszym największym pragnieniem, to nie, żeby zaspokojone były nasze potrzeby, ale żeby Jego Królestwo przyszło, żeby rzeczywistość niebieska, niebiańska zaistniała tu na ziemi. O to tak naprawdę chodzi. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi i chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, tak? Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, więc chleb to nie jest tylko owoc naszej pracy rąk, ale jest darem od Boga, tak? I ta modlitwa tego uczy. Potem Jezus mówi o poście. Ten, który wzmacnia modlitwę, naszą społeczność z Bogiem i post też uczy nas w pewien sposób dystansu do cielesności, do ciała, do potrzeb ciała i tak dalej. Uczy nas pewnej dyscypliny, ale też i prowadza nas głębiej w duchowość. O to chodzi w poście. Potem Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie je sobie w niebie, tak? Tam, gdzie, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Więc Jezus mówi znowu, że żebyśmy koncentrowali się na szukaniu tego, tych skarbów, tych wartości, które są wieczne, które są nieprzemijające, które wiążą się z Królestwem Niebieskim, a nie z tym, co jest na ziemi. Potem mówi o ważności widzenia właściwego, tak? Mówi, oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku, a jeśli ściemnieje źródło twojego światła, to ogarnia cię będzie naprawdę wielka ciemność. Więc Jezus mówi o tym, jak ważny jest nasz punkt widzenia, bo od niego zależy perspektywa na nasze życie, tak? Jeżeli upatrujemy naszego życia w gromadzeniu skarbów ziemskich, czyli to, co Biblia nazywa marnością, to w tym będziemy upatrywać naszego zabezpieczenia. Czyli będziemy krótkowidzami i ślepcami tak naprawdę. I już przechodzę do tego fragmentu, który mówi o troskach. Jezus mówi tak, nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie. Jezus tu wprowadza pewien kontekst. Mówiąc o troskach, zaczyna od słów, że nie można służyć dwóm panom. Nie można służyć Bogu i pieniądzom, czy mamonie. Słowo mamona to jest takie słowo, które gdzieś tam jak chciałem je zgłębić, co ono znaczy, to dokładnie słowo mamona oznacza poleganie na bogactwie. Poszukiwanie swojego bezpieczeństwa w bogactwie, którego obrazem jest pieniądz, tak? Apostoł Paweł powiedział, że korzeniem wszelkiego zła, tak to wyraził wręcz, korzeniem wszelkiego zła jest miłość, czy też chciwość pieniędzy. Nie oczywiście pieniądz sam sobie, ale miłość czy chciwość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. I kiedy prześledzimy historię biblijną, to zauważymy pewien kontekst, którym kiedy przyjrzymy się, w jaki sposób upadł diabeł, co czytamy w 27-28 rozdziale Księgi Ezechiela, to upadek szatana dokonał się w kontekście handlu, czyli systemu ekonomicznego, jego pożądania bogactwa i pieniądza. Potem, kiedy znowu przejdziemy na koniec historii biblijnej do Księgi Objawienia, Apokalipsy świętego Jana, to widzimy tam, że wielką nierządnicę Babilon charakteryzują dwie rzeczy. Nierządniczy kult religijny, a po drugie system ekonomiczny, który prowadzi do wielkiego bogactwa. I jakiegoż to środka używa diabeł, antychryst, żeby ludzie przyjęli znamie bestii na siebie. Jakiegoż to środka? Czytamy o tym, że kto nie przyjmie znamienia bestii, nie będzie mógł kupić nic, ani nic sprzedać. To jest ta forma nacisku, której używa diabeł, żeby ludzi przekonać do siebie. Ty nic nie kupisz i nic nie sprzedasz, jak nie przyjmiesz znamienia bestii w pewnym momencie w historii, tak? Nastanie taki moment. Jaka to jest forma nacisku? Forma nacisku, tym większa w kontekście, dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie. Że Bóg przygotowuje nas i uczy nas tego, żebyśmy nie polegali na pieniądzu, tak? Ale ufali całkowicie Panu jako temu, który jest źródłem naszego zaopatrzenia. Bo wiecie, tak to bywa, że możemy być wierzącymi ludźmi, którzy mówią, że wierzą w Boga i tak dalej, ale kiedy przychodzi czasami co do czego, to okazuje się, że bardziej kochamy pieniądze niż Boga. Że bardziej zależy nam na pieniądzach niż na Bogu. Kiedy przychodzi co do czego, to wtedy często wychodzi, tak? Że tak naprawdę to jest to, co ludzi pociąga i potrafi ludzi zdeprawować. Wszystkich. Nawet wierzących, niewierzących, pastorów, księży, kogo tam jeszcze by nie wymienić, pieniądz potrafi doprowadzić do upadku. Ta żądza pieniądza. I Jezus mówi tak, nie można być sługą dwóch panów, bo jednego znienawidzisz, a drugiego będziesz kochał. Do jednego przylgniesz, a drugim pogardzisz. Nie jesteś w stanie służyć Bogu i pieniądzom, tak? Bo są sobie przeciwstawne. Nie da się tego w jakiś sposób połączyć na zasadzie polskiego powiedzenia Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Nie da, tak? To jest wszystko tylko do pewnego momentu. Widzimy to na przykład najlepiej po przykładzie Judasza. On miał w swoim sercu to wewnętrzne rozdarcie, tą rozterkę. Z jednej strony Jezus go pociągał i wytrwał przy Jezusie prawie do samego końca. Wielu innych uczniów odeszło od Jezusa, nauczanie Jezusa zaczęło być dla nich tak twarde, że przestało chodzić za Jezusem. Tak? Czytamy o tym, że wielu odeszło, ale Judasz jeszcze nie. Judasz jeszcze został. Ale równocześnie czytamy o nim, że jego serce było chciwe. Tak? On podbierał strzosa, który mieli. I kiedy przyszło co do czego, to sprzedał Jezusa. I to za cenę niewolnika, za 30 srebrników. Czyli tak nawet za bardzo okazało się, że nie cenił sobie Jezusa, bo mógłby, nie wiem, za cenę 10 niewolników, za cenę 100 niewolników go sprzedać i myślę, żeby też dali mu te pieniądze, gdyby taki zażądał. bo tak im zależało na to, żeby tego Jezusa dostać w swoje ręce. Ale on tego nie zrobił, tak? Ta miłość pieniędzy przeważyła i doprowadziła go do zguby. Pogardził Jezusa. Zgardził, tak? I dlatego też w tym kontekście tego, co mówi Apokalipsa, że przyjdzie forma nacisku. W pewnym momencie historii na ziemi przyjdzie forma nacisku, ale myślę, że w mniejszym czy w różnym stopniu ona pojawia się już teraz. Tak, że nic nie kupisz i nie sprzedasz, jak nie wejdziesz w pewien układ. Uczciwie, wiecie, to nawet dzisiaj ludzie mówią, uczciwie nie zarobisz, tak? Musisz zacząć kombinować, coś tam, bo inaczej się nie da, jak nie będziesz lawirować. Więc jest pewna forma nacisku, że jeśli chcesz dojść do pieniędzy, to musisz wejść w pewien układ. I dlatego też Apokalipsa mówi do Bożego ludu, ludu mój, wyjdźcie z niej, wyjdźcie z Babilonu. Dlaczego? To znaczy się, że wielu Bożych ludzi wejdzie w ten system, bo to jest system ekonomiczny, z którego będą ludzie czerpać wielkie korzyści. Interesy będą się rozwijać, biznes się będzie kręcić, pieniądze będzie można duże zarobić. Ale przyjdzie moment, w którym Bóg powie, wyjdźcie z niej. Jeśli weszliście, to wyjdźcie z niej, bo jeszcze jest dla was nadzieja, jest ratunek, żeby nie zginąć wraz z nią i nie pogrążyć się wraz z nią w jej grzechach. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec z niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Myślę, że w naszym języku polskim słowo troszczyć się sprawia się nam może pewną trudność, dlatego że ono ma dwojakie znaczenie. Troska ma taki pozytywny wydźwięk, w sensie, że o coś dbamy, o coś się troszczymy. Troszczymy się o dzieci i dobrze, żeby rodzice troszczyli się o dzieci, troszczyli się o pewne sprawy w naszym życiu i tak dalej, czyli dbali o nie. I akurat mnie się podoba, że w tym nowym tłumaczeniu tutaj tego Ligi Biblijnej jest słowo martwić się, bo ono nie jest dokładnie tożsame słowem troszczyć się. Słowo martwić się bardziej oddaje tę myśl, o którą tutaj miał na myśli Jezus. Nie martwcie się o życie. I to słowo martwić mówi o czymś, że człowiek sprowadza śmierć do swojego życia, że przychodzi pewna martwota. Jezus przy powieści o siewcy, kiedy mówi o czterech rodzajach gleby, mówi też o nasieniu, które pada między ciernie. I kiedy później tłumaczy, co oznacza ten rodzaj gleby, ten rodzaj sytuacji, to mówi tak. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Więc jest wielkie niebezpieczeństwo, za którym idzie, czy które niesie martwienie się. Ponieważ może sprawić, że przestaniemy owocować w naszym życiu, że przestaniemy się rozwijać, przestaniemy dojrzewać. Co więcej, prowadzi do bałwochwalstwa, tak? Bo nie można dwóm panom służyć. Nie można dwóm panom oddawać czci. Dlatego mówię wam, Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? I zobaczcie, do czego prowadzi ten system ekonomiczny tego świata, do cywilizacji, którą dzisiaj nazywamy materialistyczno-konsumpcyjną. Gdybyśmy chcieli się przyjrzeć, to czym nie mamy za dużo wiele rzeczy? Nie jemy za dużo, nie pijemy za dużo ubrań nie mamy? Bo ciągle reklamy, inny system, system właśnie tego świata, żeby ekonomię pobudzać i tak dalej, ciągle pobudza nas do kupowania więcej, więcej, zarabiania więcej pieniędzy i kupowania więcej. Adam przytoczył pewną historyjkę, którą ja też już kiedyś tu przytaczałem i myślę, że ona jest teraz jak na czasie, żeby ją znowu przypomnieć. Pewien rybak sobie stał nad, leżał sobie, wypoczywał sobie nad brzegiem morza i podszedł do niego pewien młody człowiek w pięknym garniturze i widzi, że ten rybak sobie tak leży i zaczyna z nim rozmowę. Czy on, ten rybak, nie chciałby pracować? On mówi, ja mam kuter swój rybacki, mam jedzenie i tak dalej, zarobię na swoją rodzinę. I zaczyna z nim prowadzić taką rozmowę, ten pięknie ubrany młody człowiek. Czy on nie chciałby kupować, czy nie chciałby więcej łowić? Po to, że jak więcej złowi ryb, to nie będzie tylko na jego rodzinę, ale będzie mógł sprzedać nadwyżkę, zarobi więcej pieniędzy. Ten się pyta go, ale po co? Po co mi to? A no bo jak sprzedasz, odłożysz pieniądze, będziesz mógł kupić drugi kuter. Ale po co? No bo jak kupisz drugi kuter, będziesz mieć odkładać kolejne pieniądze i tak dalej, aż w końcu będziesz mógł wyprodukować, znaczy ten, zbudować wielką fabrykę ryb i tak dalej, będziesz bogatym człowiekiem. Ten ciągle się pyta, ale po co to wszystko? Po co mi to wszystko, tak? No bo potem, jak już będziesz na emeryturze, to będziesz mógł sobie odpoczywać i tak dalej. A on mówi, ale ja to w tej chwili robię. Odpoczywam teraz, tak? I morał tej historyjki jest taki, że ludzie pędzą, gnają, żeby zarabiać więcej, wydawać więcej, żeby uzyskać często coś, co jest jak mrzonką, bo okaże się, że człowiek w międzyczasie nawet się zdąży zatyrać, tak? I tego nie dosięgnie, bo ciągle pracuje i nawet nie ma za bardzo możliwości czasami skorzystać z tego wszystkiego, do czego się dorobił. A znowu ten rybak prezentuje kogoś, kto prowadzi proste życie. Proste życie. Co oczywiście nie oznacza, że my nie mamy rozwijać pewnych rzeczy i żyć, nie wiem, jak Amisze, tak? Ale chodzi pewien, ta historia oczywiście jest pewnym uproszczeniem, to jest historyjka, powiedzmy anegdota, ale ona pokazuje pewną prawdę życiową, jakiś tam element prawdy życiowej. Że możemy pędzić, bo nas ciągle się pobudza kolejne pragnienia zupełnie zbyteczne, niepotrzebne. To, co Paweł mówił, że ci, którzy dążą do zdobycia pieniędzy, do bogactwa, wpadają w różne szkodliwe i niepotrzebne pożądania. Szkodliwe i niepotrzebne. Bo na co to komu? Na co komu tyle? Często, tak? I chciałbym, żebyśmy spojrzeli w historię wędrówki Izraela przez pustynię, dlatego, że tam pojawiają się pewne elementy, które korelują właśnie z Ewangelią Mateusza, z 6 rozdziałem i z tym, żebyśmy nie troszczyli się o swoje życie. Kiedy czytamy drugą Księgę Mojżeszową, kiedy lud wyruszył, przeszedłszy Morze Czerwone, to czytamy tam tak. 15 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Następnie Mojżesz poprowadził Izraela z nadbrzegów Morza Czerwonego na pustynię Szur. Przemierzali pustynię 3 dni, a nie znaleźli wody. W końcu przybyli do Mara, lecz tam nie mogli pić wody, ponieważ była gorzka. Właśnie dlatego miejscu temu nadano nazwę Mara, czyli gorzka. Wówczas lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi. Co będziemy pić? Narzekali. Mojżesz udał się z tym do Pana, a Pan skierował jego uwagę na pewne drzewo. Gdy Mojżesz wrzucił je do wody, woda stała się słodka. Tam Bóg nadał ludowi ustawy i prawa, tam też go doświadczył. Więc wyobraźmy sobie sytuację. Około milionowy lud idzie przez pustynię 3 dni. Pewnie jeśli mieli jakiekolwiek zapasy wody, to dawno się skończyły. Jest teraz ciepło, tak? Chce się pić. tej chwili u nas, przy tej pogodzie, to sobie wyobraźmy, że tam pewnie było jeszcze gorzej na pustyni. Pewnie było jeszcze gorzej. Były małe dzieci. Mama, pić! Tata, pić! Bydło to musiało już nieźle ryczeć. Więc taki był klimat tej sytuacji. I co robią? Co będziemy pić? Wołanie ludu do tego jednego się sprowadziło. Co będziemy pić? Tak jak w Ewangelii Mateusza, tak? Nie martwcie się o to, co będziemy jeść, co będziemy pić. Ale lud tutaj się znalazł w potrzebie. Oni nie wiedzieli, że za chwilę będzie woda. A jak już w końcu doszli do wody, to jak na złość, jeszcze gorzka. Nie da się pić. I co zaczęli robić? Zaczęli narzekać. Narzekanie to jest jeden z owoców martwienia się. Pewnie nie jedna kobieta do swojego męża: zrób coś. Dzieci chcą pić, bydło chce pić, ryczy, bo chce pić. No to faceci poruszeni do Mojżesza: Mojżesz, ty zrób coś z tym, nie? Martwienie się. Znaleźli się w sytuacji, ale w taki właśnie sposób Bóg ich prowadził. Oni zaczęli narzekać. Tylko Mojżesz zrobił to, co należało. Udał się z tym do Pana. Udał się z tym problemem do Pana. I co Bóg pokazał? Bóg dał rozwiązanie. Wrzuć pewien rodzaj drzewa, a woda stanie się słodka. Następnie czytamy w 16 rozdziale. Wyruszyli z Elim i całym zgromadzeniem Izraela wkroczyli na pustynię Sin. Tam na pustyni cała społeczność Izraela zaczęła szemrać przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Szkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas Pan, narzekali, gdzie mogliśmy sobie usiąść przy garnku pełnym mięsa i najeść się chleba do syta. Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na tę pustynię, żeby nas wszystkich zamorzyć głodem. Wyszli dalej i widzimy kolejną sytuację. Bo tutaj zaczęli doświadczać głodu i zaczęli sobie przypominać, a w Egipcie mogliśmy sobie usiąść przy garnku pełnym mięsa, najeść się do syta. To jest to, co Jezus powiedział, tak? Nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, co będziecie się ubierać, bo życie to jest coś więcej niż pokarm. To jest coś więcej niż odzienie. I Bóg prowadzi swój lud, żeby go uwolnić z tego wyobrażenia, że życie to jest tylko to. Ale kiedy, wiecie, jak to jest takie powiedzenie, głodnemu chleb na myśli, tak? Więc zaczęli wspominać: w Egipcie było mięso, tu nie ma. Tu Bóg nic nie da. Wtedy Pan oznajmi Mojżeszowi: wkrótce ja sam spuszczę wam chleb z nieba niczym deszcz. Lud będzie wychodził i zbierał tyle, by zaspokoić swe dzienne potrzeby. Chcę go w ten sposób wypróbować, czy będzie żył zgodnie z moim prawem, czy nie. I tak Bóg zesłał mannę. I czytamy, że kiedy już Bóg zesłał mannę, i czytamy w 11 rozdziale Księgi 4 Mojżeszowej, Księgi Liczb, zachowanie ludu, i to w obecności Pana, zaczęło tymczasem przypominać zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Pan usłyszał ich szemranie, rozgniewał się na nich i zapalił wśród nich swój ogień, który rozszalał się na krańce obozu. Wówczas przeróżne szumowiny obecne pośród ludu zaczęły przebąkiwać o swej wielkiej chęci na mięso. Dołączali do nich również Izraelici, biadali: o, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, za darmo. Te ogórki i dynie, niektórzy tłumaczą arbuzy, te pory, czy też szczypiorek, cebulę i czosnek. A teraz jeść się odechciewa, jeść się odechciewa, tak? Mówią. Trzeba się obejść smakiem, bo co? Bo nie ma nic przed nami, tylko manna. Manna, 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 nie? Tylko ta manna i manna, nie? I zaczyna być niezadowolenie, bo w kółko jedno i to samo. Jedno i to samo. Zresztą słowo manna dosłownie z hebrajskiego znaczy: co to jest? Co to jest? I to można różnie czytać. No co to jest? Jakaś manna? Jakiś szron, który na ziemi jest, który zjadamy, z którego pieczemy placki. Co z tego, że to smakowało jak placek z miodem, ale w kółko i to samo? W Egipcie to był wybór. Strąg był cudzo zastawiony, a tutaj tylko się Bóg troszczy o podstawowe potrzeby i daje im tylko mannę, tak? Więc Bóg się rozgniewał na nich i powiedział, że da im mięsa. Ale da im tyle mięsa, że będą jeść cały miesiąc. Cały miesiąc, tak? Aż Mojżesz powiedział, Boże, tyle mięsa dla całego ludu, ponad milion ludzi. Przecież to jest niemożliwe, zaspokoić przez miesiąc, dać tyle jedzenia, tyle mięsa, tak licznemu ludowi, na pustyni. Ale Bóg powiedział, jak powiedział, tak zrobił. Ale czytamy, gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zdołali je przełknąć, Pan wystąpił z gniewem przeciw ludowi i zadał mu bardzo bolesny cios. Stąd nazwano temu miejscu nazwę Kibrot Hatawa, to znaczy groby pożądania. Tam bowiem pogrzebano tych pożądliwych ludzi. Dalej czytamy, idą dalej. 17 rozdział 2 Mojżeszowej. Potem cały Izrael wyruszył z pustyni Sin i wędrował dalej według wskazań Pana. Lud rozłożył się obozem Refidim i brakowało tam jednak wody. Wtedy lud szczął kłótnie z Mojżeszem. Dajcie nam wody do picia, żądali. Mojżesz odpowiedział, dlaczego kłócicie się ze mną? Dlaczego wystawiacie Pana na próbę? Ale lud spragniony wody szemrał przeciw Mojżeszowi. Czy to dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, byśmy wraz z dziećmi i dobytkiem padli tu z pragnienia? Dlatego nas wyprowadziłeś z Egiptu, tak? On się, w nich gniew się zaczął mnożyć. Ale zobaczcie, co takiego jest w martwieniu się? W martwieniu się jest niewiara. W martwieniu jest świadomość tego, że tak wiele rzeczy nie zależy ode mnie i dlatego zaczynam czarno widzieć przyszłość. Oni dosłownie zaczynają tak mówić. Pomrzemy na tej pustyni. Nikt z nich nie powiedział, nie wspominał o Bogu, który się troszczyć potrafi o ich potrzeby, tylko to czarnowidztwo i niewiara zaczęło powodować, że czego się spodziewają? Oj, źle będzie. Bardzo źle będzie. Pomrzemy. Nasze dzieci i my wszyscy tu zginiemy. To tak jak ci uczniowie w czasie burzy w tej łodzi. Panie, giniemy! Nie obchodzi cię to, że giniemy? Ratuj nas, tak? I wtedy Bóg powiedział, weź kilku starszych Izraela, weź też do ręki laskę, którą niegdyś uderzyłeś Nil i idź. Ja natomiast stanę przed tobą tam na skale w Chorebie. Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda, lud będzie mógł się napić. I widzimy, że co rusz lud Izraela na pustyni miał z tym problem. Że Bóg się tak naprawdę o nich nie troszczy. Co rusz chcieli pić, chcieli jeść i tak dalej. I kiedy czytamy 5 Księgę Mojżeszową, 8 rozdział, on daje nam wyjaśnienie, dlaczego to wszystko, po co to wszystko było. I on też bardzo koreluje z Ewangelią Mateusza, 6 rozdziałem. Czytam mianowicie tak. Zadbajcie o to, by spełniać wszystkie przykazania, które ja wam dziś przekazuję. Dzięki nim będziecie żyć, wzrastać liczebnie i zdołacie posiąść ziemię, którą Pan przysiągł waszym ojcom. Zapamiętaj też całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć cię uległości, wypróbować cię i poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Przez te 40 lat nie zużyła się na tobie odzież, ani nie opuchła twoja noga. Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan Bóg twój wychowuje ciebie. Przestrzegaj zatem przykazań Pana, twego Boga, chodź jego drogami i żyj wobec niego w bojaźni. Pan twój Bóg wprowadza cię bowiem do dobrej ziemi, do ziemi pełnej strumieni wód, zdrojów i źródeł wytryskujących w dolinach i na górach, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli i figowców, drzew granatu i oliwek, do ziemi oliwy i miodu. Do ziemi, w której będziesz jadł chleb pod dostatkiem, w której nie zabraknie ci niczego. Do ziemi, w której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Będziesz tam jadł i nasycisz się i będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił Pana, twojego Boga, który tę ziemię ci dał. Uważaj, abyś nie zapomniał o Panu, Twoim Bogu. Pamiętaj, abyś nie przestał przestrzegać Jego przykazań, Jego praw i Jego ustaw, które ja Ci dzisiaj nadaję. Gdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdy zamieszkasz, gdy rozmnoży się Twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota, będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Uważaj, aby nie uniosło się Twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu Twoim Bogu, o tym, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Uważaj, byś nie zapomniał o tym, który Cię prowadził po tej wielkiej i strasznej pustyni, pełnej węży, jadowitych gadów i skorpionów. Posłuchaj spragnionej ziemi, o tym, który dobywał dla Ciebie wodę z najtwardszej skały, o tym, który Cię karmił nieznaną Twoim ojcom manną na pustyni, po to, by Cię nauczyć uległości, by Cię wypróbować w przyszłości darzyć tym, co dobre. Po to, byś nie myślał w swoim sercu, to moja siła, moje męstwo zapewniły mi to bogactwo. Pamiętaj zatem o Panu, Twoim Bogu, że to On dał Ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Potwierdził On przymierze, które przysiągł Twoim ojcom, czego skutki widoczne są dzisiaj. Gdybyś jednak zapomniał o Panu, Twoim Bogu, poszedł za innymi bogami, służył im i oddawał pokłony, to ostrzegam Was, na pewno poginiecie. Jeśli nie będziecie posłuszni głosowi Pana, waszego Boga, zginiecie jak narody, które usuwa On przed wami. I ten rozdział bardzo koreluje z Ewangelią Mateusza, 6 rozdziałem. Dlaczego Bóg w taki sposób wypróbowywał swój lud? Po to, żeby nauczyć go uległości. Nauczyć posłuszeństwa. Nauczyć zależności od Pana. Po to, żeby wypróbować, co jest w sercu. Żeby to wyszło na jaw. Czy będzie przestrzegał jego przykazań, czy nie? Lud bardzo szybko zapominał o Panu, tak? Na pustyni. Już nie pamiętał cudów, które Bóg uczynił w Egipcie. Innych cudownych przeżyć, jak Bóg ich ratował, jak wydobywał wodę ze skały, jak sprawił, że gorzka woda stała się słodka, jak przesłał przepiórki, że wszyscy mogli się najeść mięsa dosyta. Bardzo szybko o tym zapominali. Wiecie, to jest pewien obraz, który ma miejsce też w naszym życiu, że Bóg nas do czegoś prowadzi, tak? Żebyśmy nie ulegli temu systemowi tego świata, który w pewnym momencie postawi przed wyborem. Albo przyjmujesz znamię bestii, albo nie, ale wtedy zginiesz, bo nic nie kupisz. Nic nie kupisz, nic nie sprzedasz. Więc jak żyć? Jak wyżywić swoją rodzinę, kiedy nie możesz pójść do sklepu i nic kupić. Wtedy jest właśnie ta próba, która pokazuje, komu bardziej ufamy. Czy Bóg jest w stanie nas napełnić nawet w czasie głodu, tak jak zrobił to z Eliaszem, kiedy był głód taki, że nie było jedzenia, a kruki przylatywały i przynosiły jedzenie Eliaszowi. Kruki, ptaki, tak? A jak wysechł strumień, to Bóg go posłał do pewnego miasta i powiedział, tam będzie kobieta, wdowa. Ona cię wyżywi. A przyszedł do tego miasta, była to kobieta. Ostatni kawałek mąki chciała zrobić dla siebie i dla swojego dziecka i umrzeć z głodu potem, tak? A ten do niej przychodzi i jeszcze mówi, zrób mi chleba, zrób mi placek, ja zjem. Ale o dziwo, ta kobieta to zrobiła, nie protestowała. Zrobiła to jemu. I co Bóg sprawił? Że ta mąka ciągle na nowo się pomnażała i oliwa, tak, w tych naczyniach. W cudowny sposób Bóg zaopatrywał. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Że życie to coś więcej niż pokarm, to coś więcej niż odzienie, tak? Ale żyć tym, co pochodzi z ust Pana, żyć Jego słowem, żyć Jego przykazaniem, to oznacza, szukajcie Jego Królestwa Bożego najpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne będzie wam dodane. Jezus mówi, przyjrzyjcie się ptakom. Pracują? Nie. A Ojciec was się żywi, tak? Można powiedzieć, nie, no ptak sam się żywi. Musi latać, szukać owadów, tam ziaren, czego tam zależy, jaki ptak się czym żywi. Ale Jezus mówi, to Ojciec wasz je żywi, tak? Jeśli mamy problemy, że tak powiem, z Bożą troskliwością, najlepiej przyżyć się naturze. Ja lubię podawać przykład sikorki, bogatki, czy w ogóle jakiekolwiek inne sikory, które mieszkają w naszym kraju. Sikorka, żeby przeżyć, potrzebuje minimum zjeść tyle, ile waży. Codziennie. Żeby przeżyć, musi zjeść co najmniej tyle, ile waży sama. Ona co prawda za dużo nie waży, ale gdyby te proporcje przełożyć na nas, to by było, co? Dziennie. Nie wiem, ile czteroosobowa rodzina, założymy, że 200 kilo waży razem, tak? A pewnie i pół tony, co niektóre. I wyobraźcie sobie, pół tony żarcia dziennie trzeba przynieść i zjeść, że tylko żeby przeżyć. Nie się najeść i żeby być nasyconym, tyle tylko, żeby nie zginąć z głodu. Ale co ta sikorka robi? Szuka cały dzień i znajdzie tego pokarmu każdego dnia. Widzieliście padnięte sikorki masowo? Nie widzimy. Czasami pewnie jakieś zdarzenie zaszło, że jakiś tam martwy ptaszek leży, ale widać, że Bóg je zaopatruje, tak? I naprodukuje tyle się tych robaczków, namnoży, jakichś różnych nasion, że jest starczy dla wszystkich. I Bóg, Jezus mówi, zwróć uwagę. Zwróć uwagę na ptaszka, jeśli masz wątpliwości co do Bożej dobroci. Że Bóg naprawdę się troszczy, tak? Żyć słowem. Widzimy, jak ciężko było Bogu swój lud na pustyni oduczyć polegania tylko na tym konsumpcjonizmie, żeby tylko zjeść. Tylko zjeść. Byłem w tym roku świadkiem pewnej sytuacji, kiedy umierał mężczyzna, umiera człowiek, a jego żona nie robi z tym nic. Dla niej było tylko jedno ważne, ale tak ładnie jadł. Ale tak ładnie jadł. Na pół sparaliżowany człowiek, ale najważniejsze, że jadł. Nic innego nie zrobiła, żeby mu pomóc, tak? Ale jadł. To było najważniejsze. Dla mnie to takie było z jednej strony straszne, jak człowiek się bardzo potrafi zasklepić tylko w jedzeniu. Najważniejsze, żeby jeść. To jest życie. Żeby zjeść, tak? Co z tego, że to życie jest, że tak powiemy, z własnej winy ograniczone do paraliżu, tak? Ale najważniejsze jeść. Albo słyszałem też inną historię, że ludzie potrafili gromadzić wszystko, co się dało. Wszystko, co się dało. Nic nie wyrzucić i to trzymać, tak? Bo może się przydać. A potem się okazało, że trzeba to wszystko wynosić, bo nikt z tego nawet nie skorzystał, łącznie z nimi samymi. Więc bywa i tak. Co to znaczy, że Bóg dodaje? Czy to znaczy, że mamy być beztroscy? Moja mama zawsze mówiła, Bóg ci chleba z nieba nie da. Czy to znaczy, że nasze dzieci nie muszą chodzić do szkoły, bo... Czy mogą myśleć, że ja nie muszę chodzić do szkoły, przecież Bóg da mi, doda mi, tak? Tu jest odpowiedź na to też. Bóg mówi tak, przestrzega lud przed jednym, abyście nie zapomnieli o Panu, który co? Który daje ci siłę do zdobywania bogactwa. Jest tu pewna konsekwencja. Jeśli wy będziecie przestrzegać moich przykazań, trzymać się zasad życia, które ja wam wytyczam i będziecie żyć każdym słowem Boga, to ja wam dam siłę, żebyście zdobyli bogactwo, żebyście mogli wkroczyć do ziemi obiecanej, żebyście byli dość mocni, żeby ją zdobyć. I to Bóg dodaje. Beztroskość nie oznacza, że można, że tak powiem, leżeć bykiem, a Bóg wszystko da, tak? To nie o to tu chodzi. Ale chodzi o to, że Bóg dodaje, co? Siłę. Że Bóg daje, tak jak dał Mojżeszowi co? Kiedy był problem, pokazał mu rozwiązanie. Ta woda jest gorzka, ale wrzuć to, a stanie się słodka. Kiedy wydaje się, że są sytuacje bez wyjścia, naokoło pustynia, więc gdzie tu woda? Oazy nie ma widać na widnokręgu. A milion ludzi chce pić. A gdzie jeszcze bydło? Nie licząc bydła, tak? Ile to wody trzeba? To ci to źródełko nie starczy jakieś. To musi być naprawdę dużo wody. I nie ma wyjścia, a Bóg pokazuje wyjście. Uderz w skałę, a wypłynie woda. On wydobywał dla was wodę z najtwardszej skały, tak? Czyli Bóg wskazuje możliwości tam, gdzie wydaje się, że nie ma żadnych możliwości. Bóg daje, więc Bóg daje rozwiązania, Bóg daje mądrość, Bóg daje pomysły, Bóg daje siły, żeby pewne rzeczy zrealizować, tak? Widzimy Józefa, który był człowiekiem przezornym i miał mądrość od Boga. Kiedy wiedział, że będzie 7 lat obfitości, a po nich nastanie 7 lat chudych i będzie głód, on oszczędzał. Zostawiał, gromadził zbiory, żeby zostawić na lata chude, tak? Ale z drugiej strony widzimy Jezusa, który mówi historię człowieka, który nagromadził wszystkiego i mówi, to teraz mogę poburzyć stare spichlerze, wybudować nowe, a potem sobie leżeć bykiem i używać życia. A Jezus co powiedział o nim? Ty jesteś głupcem. Głupcem jesteś, bo jeszcze tej nocy się twoje życie skończy. Co ci po tym wszystkim, tak? Dla kogo to wszystko zgromadziłeś? Więc to są takie dwie skale, jakby takie napięcie, tak? Ale Biblia nigdy nie zachęca nas do bierności, ale do polegania na Panu. I to jest to centrum tego wszystkiego, żeby ufać Bogu. Szukać najpierw Królestwa Bożego, żyć Jego Słowem, a On doda nam to, co jest potrzebne. Bóg mówi tak, wspomnij ludu Izraela przez 40 lat na pustyni. Morzyłem was głodem, to prawda, ja was doświadczałem. Żebyście umieli też oderwać się od tego życia, które tylko żyje na konsumpcjonizmie, tak? Żebyście zobaczyli, że życie to coś więcej, że ja mam dla was dużo więcej, niż tylko was nasycić mięsem i tak dalej, bo to was do zguby poprowadzi. Ale zobaczcie, czy zużyła się na tobie odzież, albo czy opuchła twoja noga przez te 40 lat? Bóg potrzebuje, czy musi zwrócić ludowi uwagę na ten fakt, zwróćcie, tak, uwagę na to. Czy mieli nowe ciuchy, czy mieli, nie wiem, tam pewnie niewiasty nie miały z tym problemów, co się ubrać, 3 szafy pełne i co się ubrać, bo one pewnie miały tylko jedną rzecz na zmianę, tak, przez 40 lat. I myślę, że podobnie my, gdybyśmy mieli wspomnieć na nasze życie, każdy z nas miał jakieś problemy w życiu. Różne okresy, bywało gorzej lub lepiej. Ale czy moglibyśmy powiedzieć, że Bóg się o nas nie troszczył? Że Bóg się o nas nie zatroszczył? Czy nasze dzieci cierpiały głód? Tak, że były, chodziły z takimi od głodu wypiętymi brzuszkami? My możemy mówić, że nie mamy w co się ubrać, tak? Ale tak naprawdę większość z nas ma szafy pełne ubrań. Tam by mógł pewnie zrobić porządek i część rzeczy może wyrzucić albo rozdać. Tyle tego jest. Być może mamy wiele niepotrzebnych zupełnie rzeczy w domu. Każdy ma tego full. Przy przeprowadzkach to widać. Skąd to my tyle tego wszystkiego nagromadziliśmy? Bywały okresy ciężkie. Pamiętam, że na początku naszego małżeństwa moja pensja była tak mała, że musiałem pożyczać pieniądze. Ale Bóg dał od kogo, żeby pożyczyć tu 50 zł, tu 50 zł, bo na chleb nie było. A jakim świętem było, jak jakieś przecenione ciastka można było kupić. Był taki okres. Ale czy Bóg nie dał? Bóg się zawsze zatroszczył, tak? I myślę, że każdy z nas mógłby to samo powiedzieć, że Bóg, pomimo tego, że są trudności wokół nas i wcale się wszystko nie układa jak z płatka, że doświadczamy swego rodzaju głodu, upokorzenia, to wszystko jest dla naszego dobra, żeby zrozumieć jedno, że tak naprawdę nasze życie zależy od Pana. Nasze życie zależy od Pana. Nie od pieniądza, tak? Nie od tego, czy lodówka jest pełna, czy nie. Chociaż wiemy, że jak nie będziesz jeść, to umrzesz, tak? Ale od kogo życie nasze zależy? Skoro taki człowiek jak brat Jun mógł 70 dni nic nie jeść i nic nie pić, przecież wiemy, że człowiek z natury swej nie byłby w stanie tyle wytrzymać bez jedzenia. Co prawda ważył 30 parę kilo, był wysuszony prawie jak jakaś mumia, tak? Ale funkcjonował w jaki sposób? Tylko dzięki Bożej łasce. Bóg go cały czas trzymał przy życiu. chociażby w bardzo skrajnie trudnej sytuacji w więzieniu. Ale Bóg chciał, żeby żył, więc żył. Więc wiecie, myślę, że my potrzebujemy, kończąc już, tego się uczyć, bo żyjemy w takiej kulturze, która daje nam wiele powodów do różnego rodzaju zmartwień. I skoro Jezus o tym mówił, to znaczy się, że Jezus wiedział, co jest najważniejsze i co jest nam potrzebne. W jaki sposób nie martwić się? Kluczem jest, znowu wracając do początków słów Jezusa z tego rozdziału, rozwijać swoje życie modlitewne. Jeśli trwamy w tej świadomości, że to, co jest naszym dążeniem, to dążeniem naszym jest Królestwo Boże, to, co jest te skarby niebieskie, kiedy mamy świadomość, kiedy naszą modlitwą jest chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, więc wiem, że to nie jest chleb, który ja wypracowałem tylko, ale że to Bóg jest źródłem, Bóg daje siły, Bóg daje możliwości, Bóg otwiera różne możliwości, daje różne rozwiązania, żeby ten chleb był, więc to jest tak naprawdę, wszystko pochodzi od Niego. Więc wrastając w modlitwie, wzrastamy w głębokiej zależności od Boga, świadomej, chcianej przez nas zależności od Boga. Kiedy z radością możemy powiedzieć, zależy od Ciebie i chcę tego. Chcę być w Twoich ręku, bo to są dobre ręce. Kiedy trwamy w modlitwie, Bóg daje nam, przydaje nam, tak? Wszystko inne będzie dodane, ale najpierw Królestwa Bożego szukajcie. Jeśli nie, to to, co mówi później tam w liście, w Księdze Mojżeszowej Pan, poginiecie. Poginiecie. Można mieć wbród pieniędzy i po ludzku może się wydawać, że człowiek jest po prostu uosobieniem szczęśliwości życia. A potem człowiek taki popełnia samobójstwo albo jest nieszczęśliwy i tak dalej. Co z tego, że ma tyle pieniędzy, tak? Szkodliwe i niepotrzebne pożądania, które doprowadziły wiarę wielu do zguby, jak mówi apostoł Paweł. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. To jest to, co mówi Słowo Boże właśnie w Księdze Mojżeszowej. Jeśli nie zastosujecie się do tego, co ja wam mówię, to poginiecie, tak? Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Ty zaś, Boże człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. Zabiegał sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, łagodność, cierpliwość, staczaj dobry bój wiary. To oznacza, szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam dodane. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeśli łączy się z umiarem, bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Więc jeśli mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to zadowoleniem. Tego nie umiał zrobić lud na pustyni. On narzekał, bo ciągle była tylko manna. Jedno i to samo. Nie było miski z mięsem, nie było arbuza, nie było cebulki, kiełbaski z cebulką, tak? Nie było tego wszystkiego. A kiedyś w świecie, w systemie ekonomicznym, kiedy poddawałem się temu staremu systemowi, to wszystko było. Ale co było też? Była też niewola. I dzisiaj widzimy to samo. Nawet by można było, mam czasami takie wrażenie, pokusić się potroszę o to w naszym kraju. Jak zrobić z ludzi dobrych niewolników? Dać im miskę pełną. Oddadzą całą swoją wolność za pełną miskę. Niech państwo się o nas troszczy, tak? Niech państwo da. Od państwa się wymaga. Odpowiedzialność za swoje życie składa się na państwo, tak? To jest właśnie, to są takie symptomy tego zjawiska. Żeby się ubezwłasnowolnić, stać się niewolnikiem systemu, stać się niewolnikiem państwa, byle państwo dało. Jak państwo da, to mogę mu oddać moją wolność nawet, byle była miska. Tak właśnie było z ludem w Egipcie, że mieli wszystkiego pod dostatkiem. Także pomódlmy się, zastanówmy się nad swoim życiem dzisiaj, o tym, co to znaczy dalej szukać Królestwa Bożego, co to znaczy szukać skarbu w niebie, następnym razem więcej. Ale dzisiaj wejrzyjmy w nasze życie Niech Duch Święty je prześwietli. Czy są zmartwienia w naszym życiu? Zmartwienia, które pozbawiają nas życia, które tłamszą w nas rozwój Bożego Słowa, tak iż staje się ono nieowocne. Z jednej strony się wydaje, jak my się nie możemy troszczyć. No jak się nie troszczy? Przecież trzeba się martwić. Nie, nie trzeba, tak? Bóg tego chce nas uczyć. I kiedy by przyszły nawet czas, być może nie przyjdzie do naszego życia, ale może przyjdzie, że powiedzą nam, jak nie przyjmiesz znamienia, pewnego znaku, który będzie oznaczać dla nas wyparcie się Chrystusa, to nic nie kupisz, my nie będziemy się bali. Bo wiemy, od kogo zależy nasze życie. Że tak naprawdę nie zależy od pieniądza i od tego, czy ja mogę iść do sklepu coś kupić, czy nie. Moje życie zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od Boga i nas wszystkich. I w Jego ręku jest nasze życie. I jeśli będzie trzeba, to On nas podtrzyma, nawet w tak skrajnej sytuacji. Gdyby był głód, On jest w stanie nas podtrzymać. Ufajmy Panu. Panie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Proszę Cię, żeby Twoje Słowo w nas działało. Ono jest żywe i skuteczne. Ono jest ostre jak miecz obosieczny. Niech przeszywa nasze wnętrze, jeśli gdziekolwiek jest coś w nas, co potrzebuje, żeby Twój miecz odciął, niech odcina. Odetnij w naszych sercach, Panie, wszystko to, co Tobie się nie podoba, co sprowadza na nas zgubę, niepotrzebne, szkodliwe pragnienia, pożądania, cokolwiek innego, co sprawia, że w jakiś sposób być może ulegamy służbie pieniądzu. Ucz nas mądrości w tym wszystkim, że Ty jesteś Panem, który naprawdę się o nas troszczy. I chcemy, mamy świadomość Twojej troskliwości i każdy z nas, kiedy spojrzy w nasze życie, możemy wspomnieć i dać świadectwo temu, że Ty się naprawdę troszczysz. Żyjemy. Żyjemy do dzisiaj. Może się nie przelewało. Może nie wszystko jest tak, jakby człowiek mógł sobie życzyć. Ale nikt z nas z głodu nie zginął. Nikt z nas nagi nie chodzi. A jeszcze nie tak dawno ludzie chodzili na przykład boso. Dzisiaj każdy z nas ma buty, ma ubranie i wcale nie najgorsze. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam tak wiele. Dajesz nam tyle, ile nam zupełności wystarczy, a i tak naprawdę mamy jeszcze więcej. Wszyscy mamy dużo więcej. Panie, ucz nas szukać Twojego Królestwa. Ucz nas prawdziwie modlić się w taki sposób, że modlitwą naszego życia, że przesłaniem modlitwy naszego życia jest modlitwa o to, aby Twoje Królestwo przyszło. Że naszym poszukiwaniem największym nie jest gromadzić tylko skarby na ziemi, ale gromadzić skarby w niebie. I tam mamy swoje serce, tam, gdzie Ty jesteś, Ojcze w niebie. Ucz nas tego, byśmy byli ludźmi pełnymi ufności, kiedy przyjdzie czas próby, który będzie miał ujawnić, co tak naprawdę jest w naszych sercach. Czy wtedy wyjdzie, że my tracimy zaraz poczucie bezpieczeństwa, kiedy przyjdą kłopoty? Bo zaraz się martwimy, bo jak nie ma pieniędzy, to co zrobimy? Czy nasze życie zależy od tego, czy mamy pieniądze w portfelu, na koncie, czy zależy od Ciebie? Tak naprawdę. Dobry Boże, niech Twoje słowo przychodzi dzisiaj i niech nasze oczy są jasne, niech nasze oczy nie są zaślepione, ale byśmy mieli właściwe widzenie. O to Cię proszę, otwórz nasze oczy. Dzisiaj otwieraj nasze oczy, abyśmy widzieli Ciebie i widzieli Twoją dobroć, której możemy tak spokojnie złożyć nasze życie i polegać na Tobie. I nie martwić się. I nie myśleć, że Ty się o nas nie troszczysz. Abyśmy nigdy nie zapomnieli o Tobie, Panie. Od tego nas strzeż. Bo wiemy, że cokolwiek mamy, mamy od Ciebie. Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i wszelkiego błogosławieństwa w naszym życiu. I dlatego Tobie chcemy oddawać cześć, Ciebie chcemy szukać i szukać tego, co jest od Ciebie. Żyć każdym słowem, które pochodzi z Twoich ust, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie. z wiary, którą rodzi w nas Twoje Słowo, słuchanie się słów Jezusa. Działaj, Duchu Święty, w naszych sercach, wypełnij nas Twoją obecnością. Niech Twoje Słowo wypełnia nasze życie i niech staje się naszym życiem, naszym życiem. Kiedy przyjdą troski i zmartwienia, my będziemy gotowi. My się nie zachwiejemy, nie będziemy panikować, nie będziemy się bali, ale będziemy pełni ufności, kiedy przyjdzie dzień próby. I zamiast narzekać, zamiast martwić się, będziemy do Ciebie się udawać i szukać u Ciebie rozwiązania, bo Ty zawsze masz wyjście. Zawsze masz wyjście dla nas. Zawsze masz jakieś rozwiązanie. Nawet w niemożliwości, nawet w niemożliwych sytuacjach. Ty potrafisz dla nas wydobyć życiodajną wodę z najtwardszych kłopotów, z najtwardszych trudności, z najtwardszych skał, z najtwardszych gór niemożności, które są w naszym życiu. Bo jesteś dobry i się o nas troszczysz. Chwała Tobie za to. Amen.